Nie znam większego błogosławieństwa lub duchowego przywileju, żeby oprócz tego, by być w Chrystusie jako Jego poszukująca. Nie znam nic większego od tego, gdy jesteśmy pasieni przez samego Pana jako ducha. Nie tylko, że znamy pragnienie Bożego serca, ale że możemy być wprowadzeni w Boże serce. Żeby bardzo głęboko czuć tęsknotę w Bogu, by mieć odpowiedniczkę swoją. I gdy Pan pracuje w nas, pracowuje siebie w nas, czyni nas powieleniem swojego serca. I teraz mamy w sobie pragnienie, tęsknotę do tego samego. Ta cenna świadomość, to głębokie i osobiste pragnienie dzięki miłosierdziu Pańskiemu i takiej nieustannej pracy stopniowo powiększało się we mnie na przestrzeni minionych ponad 20 lat. Ale to tęsknota, to pragnienie, to nie koniec. Ostatnio, dzięki delikatnej trosce Pana o Jego ciało, nie o mnie jako oddzielonego członka, doszedłem do świadomości, że On pragnie nas, żebyśmy my, którzy żyją w miłości wobec Niego, żebyśmy żyli Jego głębokie pragnienie, również pragnie dać nam nieopisanie słodki przedsmak wypełnienia tego pragnienia. Zdałem sobie sprawę, że drodzy bracia i siostry, w Pańskim odzyskiwaniu, którzy kochają Pana, nie ma wątpliwości co do tego i szukają Go, ponieważ Go kochają. Wywarło to na mnie wrażenie, że wszyscy potrzebujemy czegoś więcej w nas niż tylko samego pragnienia, tęsknoty. Pan pragnie dać nam bardzo słodki przedsmak. I to może się stać tylko wtedy, gdy będziemy pochwyceni w pełni. Przedsmak tego, jak będzie smakować wypełnienie. Nie chcę, żebyśmy mieli takie niekończące się, niespełnione tęsknotę. Pragnie, żebyśmy mieli wewnętrzną świadomość. Powtórzę jeszcze raz. Przedsmak, ponieważ Duch jest tym przedsmakiem. Oto, jak to smakuje, jak to będzie wyglądać. Kiedy Pan pragnie tej, która będzie Mu odpowiadać, wiemy z Hebrajczyków 12, że gdy Pan był na krzyżu, była przed Nim radość postawiona. Na tyle, na ile wiem, nie do końca to zostało odsłonięte, jaka to radość była dla niego przygotowana, ale wierzę, uważam, że to było ostateczny rezultat jego odkupieńczej śmierci. Rezultat uwalniającej życie śmierci, ta przygotowana przed nim radość, to jego wesele. Nie umierał tylko dlatego, że kochał grzeszników. To, czego dokonał na krzyżu, oddał samego siebie za Kościół. Nic i nikt na ziemi nie mógł odpowiadać jego miłości i odpowiedzieć na nią. Ale nasz Bóg w swojej naturze jest prawdziwy. Nawet gdy nie ma we wszechświecie miłości, nie może zaprzeć się, że miłość to natura jego esencji. I miłość to wewnętrzna substancja jego istoty. Wierzę, że oprócz tego wstydu, krzyża, to, co wycierpiał, w tym wszystkim widział rezultat, tą przygotowaną dla niego, przed nim, radość. Z pewnością potrzebujemy takiej świadomości, że w rezultacie jego odkupieńczej śmierci i uwalniającej życie śmierci dzięki ogłoszeniu Ewangelii i usługiwania o Chrystusie, wierzący jeden po drugim zdadzą sobie sprawę, że to jest miłość, że Bóg dał swojego Syna za nas, a potem miłość Boża będzie rozlana w naszych sercach. I zaczniemy odpowiadać. Ponieważ, i bardzo lubię to zdanie, nasza miłość istnieje z powodu miłości. Trzech apostołów, którzy pisali, głównych, Jan, Piotr i Paweł. Piotr w drugim Piotra 1 mówi, że pełny wzrost w życiu daje w rezultacie miłość. Wiemy, że Paweł w 1 Koryntian 1, 13, kładł na tym nacisk. Jan, stał się taki sam jak Bóg w jego przymiocie miłości. W pełnym sensie tego, co to znaczy. I napisał coś dla nas. Żeby dać nam znać o miłości, o której mówimy. 1 Jana 4, 9. W tym miłość Boża się objawiła pośród nas. Potrzebujemy objawionej miłości. Ten świat musi ujrzeć objawienie miłości. Na tym polega miłość, która się objawiła między nami, że Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna na świat, żebyśmy mieli życie i żyli przez Niego. Na tym polega miłość. że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. Te dwa wersety są bardzo cenne, ale było potrzebne, żeby one były trochę obiektywne, świadcząc o Bogu i Jego Synie. 16 werset wprowadza nas w inny wymiar. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas, dosłownie po angielsku w nas, ma w nas. Musimy to znać osobiście i sami w to wierzyć. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Znamy wszyscy Jana 3:16. Bóg tak umiłował świat. Logiczne będzie, gdy będziemy uważać siebie, że jesteśmy w to włączeni. Bóg umiłował mnie tak, ponieważ jestem częścią ludzkiego rodzaju. Wiemy, że w Efezjan 5 Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Cenimy to i będzie poprawny, gdy będziemy uważać siebie jako część tego, ponieważ jesteśmy częścią Kościoła, częścią ciała. Ale żaden z tych dwóch wersetów nie wystarczy, żebyśmy wiedzieli i wierzyli w miłość, którą Bóg ma w nas. W tym celu ponownie potrzebujemy Pawła. Pamiętajcie, kim był. On mógł powiedzieć, zostałem ukrzyżowany z Chrystusem, już dłużej nie ja żyję, lecz Chrystus, który żyje we mnie, a życie, które teraz prowadzę w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który ukochał mnie. Syn Boży umiłował mnie. To musi osiągnąć taki poziom. To nie jest coś, co zostało pozostawione tobie, żebyś to sam wygenerował. To nie jest jakieś powierzchowne odczucie. Musimy wiedzieć, tak jak Paweł, nasz przykład, poznał. On umiłował mnie, gdy byłem grzesznikiem, gdy niszczyłem. On umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. To nie jest coś indywidualistycznego, to jest coś osobistego. Gdy siostra, ta, którą, do której próbuje zaleca się brat z miłości, on nie mówi, że kocham ludzkość, kocham kościoły. Ze względu na Ewangelię to bardzo dobrze, że kochasz ludzi i Kościół. Ja jestem staroświecki. Bracia są mężczyznami i tak powinni działać i piersi poczynić ten krok. I powiedzieć, kocham Cię. To jest ludzka miłość. Ale boska miłość jest o wiele bardziej osobista i pieśń nad pieśniami podkreśla stronę osobistą, która prowadzi nas do zbiorowego wyrazu. Istnieje wielka potrzeba w nas i możemy być nieprędcy, żeby przyznać to. Niektórzy mogą myśleć sobie, że to jest coś egoistycznego, żeby chcieć poznać miłość, którą Bóg ma w nas. Musimy być w stanie powiedzieć: On umiłował mnie, wydał samego siebie za mnie. Jako wszechwiedzący Bóg, który wie wszystko, On poniósł moje grzechy, umarł za mnie, ponieważ mnie kochał. To jest tak bardzo ważne, ponieważ w wersecie 19 czytamy: miłujemy, gdyż On nas przedtem umiłował, pierwszy nas umiłował. Dlatego powiedziałem, kochamy, ponieważ w naszym człowieczeństwie stworzonym przez Boga mamy ludzką miłość, ale ona była zabrudzona i jest zarezerwowana dla siebie samych. Nie może więc być ona źródłem naszej miłości do naszego oblubieńca, boskiej miłości. Źródłem musi być miłość, substancja Bożej esencji. I z tego zdał sobie sprawę Jan. Ten werset nie mówi, że kochamy, ponieważ Bóg nas pierwszy ukochał, tylko my kochamy, ponieważ pierwszy nas ukochał. Coś pomyliłem tutaj. Niektórzy z nas będą musieli się modlić nawet dzisiaj, nie z obowiązku, ale z tego pragnienia, tęsknoty. Ponieważ przynajmniej niektórzy z nas głęboko wiedzą, że trudno im jest powiedzieć: ukochał mnie i wydał samego siebie za mnie. Gdy miałem 19 lat, w wyniku czegoś, co się wydarzyło, porzuciłem zdecydowanie wszelkie oczekiwanie na dwa rodzaje doświadczeń. Nie wierzyłem w istnienie rzeczywistości, tylko w powierzchowności, której nie tolerowałem. Zrezygnowałem z miłości i radości. Przykro to powiedzieć, ale taka była moja reakcja na to, co się wydarzyło. I moje czułem, że nikt nie może cię kochać dlatego, jakim jesteś, ale jakiego myślą, że jesteś. Ale jeżeli poznaliby cię, jakim jesteś, to byłby koniec miłości. Więc zdecydowałem, że będę dążył do szacunku. Jeżeli Jeżeli na przykład cenicie moją zdolność, moje zdolności intelektualne. Ale na początku życia kościoła w Los Angeles ktoś zaproponował hymn, który brzmiał mniej więcej tak. Chodź, ciesz się ze mną, ponieważ znalazłem przyjaciela, który zna moje serce najgłębsze, jego głębie, a mimo to kocha mnie bez końca. Przyjdź i raduj się ze mną. Byłem w sercu kiedyś tak chory, ale spotkałem kogoś, kto zna mój przypadek i uzdrawia serce. Gdy śpiewałem ten hymn ze świętymi w kościele, stał się dla Pana sposobnością, żeby wypełnić mnie miłością i dać mi do zrozumienia, że On kocha z powodu tego, kim jest. Nie dlatego, że jesteśmy godni miłości. My uwalniamy miłość z Niego z powodu takiej czy innej sprawy. Teraz zdaję sobie sprawę, że On... Ja kocham, ponieważ On pierwszy mnie ukochał, więc kogokolwiek kocham i w jakiejkolwiek wartościowej relacji jestem, małżeństwo, rodzina, kochamy tę osobę, jesteśmy uzdolnieni kochać daną osobę, ponieważ Bóg pierwszy ukochał nas. Moi bracia i siostry, to musi być czymś rzeczywistym dla nas. Może niektórych Pan poprowadzi, żeby modlitewnie czytać, aż światło na nich zaświeci i zdadzą sobie sprawę, że On kocha mnie. Bóg kocha mnie. I samorzutnie miłość, którą ma do nas, powiela się i stwarza w nas tę samą miłość do Niego, do tych, z którymi jesteśmy blisko, do wszystkich świętych, do ludzi, do zgubionych, a nawet do wrogów. Za każdym razem ta miłość wydoskonala się. To ta miłość w Bogu daje Mu taką tęsknotę do tego, żeby się zjednoczyć, zespolić i zinkorporować się z nami. To jest miłość z tęsknotą, która motywuje Go, żebyśmy się stali człowiekiem. Uniżonym, dostępnym, żeby zalecać się, przyciągnąć do siebie tych, którzy będą częścią Jego oblubienicy. I dzisiaj ta tęsknota wciąż działa. To jest miłość Boga, która sprawia właśnie to złączenie, zespolenie i zjednoczenie nas z Bogiem. I to ta sama miłość w nas daje nam taką tęsknotę, żeby się złączyć, zespolić i zjednoczyć z Nim. To miłość w boskiej miłości. To jest miłość w Pieśni nad Pieśniami, która prowadzi kochającego Pana od etapu do etapu, aż w pełni zostaje ona dojrzała i staje się powieleniem swojego miłowanego. I gdy staje się nim, spontanicznie staje się częścią jego zbiorowego wyrazu. Kilka tygodni temu, gdy w czasie weekendu odwiedzałem Boston, poproszono mnie, żebym przemawiał do zgromadzenia studentów, i to miało miejsce na Harvardzie. W tym pomieszczeniu, w którym mogło się pomieścić około 140 osób, około 210 osób było, niewielu stało, około 50 nowych. Na początku mieli około 20 lat. I mówiłem do nich, rozmawiałem z nimi na temat Boga zamiaru i Bożego zamiaru. Pokazałem im, że Bóg jest Bogiem zamiaru, ma zamysł, pragnienie, które chce wypełnić, tęsknotę, którą chce zrealizować. Jaki jest Boży zamiar? Powiedziałem im bezpośrednio, Bożym zamiarem jest ożenić się. To było jego wolą, dla której stworzył wszystko. I potem powiedziałem, i gdy już powiedziałem wam, jak rozumiem obecnie, co to znaczy kochać Pana, teraz przejdziemy przez pieśni nad pieśniami, żeby ujrzeć, jak rozwija się w odpowiedzi poszukującej, odpowiedź miłości poszukującej na miłość Pana. Co więc znaczy kochać Pana? Miłość Pana. Co to znaczy miłość Pana? To jest moje obecne zrozumienie. Co ma miejsce w nas, gdy Go kochamy? Co się dzieje? Oto odpowiedź na to pytanie. Co to znaczy kochać Pana? Kochać Pana to doceniać Go. Nie głównie w związku z tym, co czyni, ale doceniać to, kim jest. Im więcej Go kochamy, tym bardziej naprawdę będziemy Go doceniać. Cenić. Po drugie, kochać Pana to zwrócić całą naszą istotę na Niego. Gdy ten brat, który zaleca się do siostry, dochodzi do takiego punktu, w którym uświadamia sobie, że kocha ją i tylko ją, pomiędzy 3,5 miliarda kobiet na Ziemi, tylko ona ma znaczenie, jego istota jest zwrócona na nią. I gdy podejmuje decyzję, że ożeni się z nią, mówi nie do każdej innej kobiety, którą kiedykolwiek później spotka, ponieważ nasza miłość to zwrócenie naszej całej istoty na tego, kogo kochamy. Więc kiedy Bóg sprawia, że my kochamy, doceniamy Chrystusa, więc my stopniowo coraz bardziej zwracamy naszą istotę na Niego. Trzeci punkt. Kochać Pana to otworzyć się na Niego. Są eksperci od języka ciała. Jeżeli powiedzmy brat mówi siostrze, kocham cię, a ona w odpowiedzi na to, ja też cię kocham. Ale będzie to inaczej wyglądać, jeśli ona powie, ja też cię kocham, rozkładając ręce. Nie zmusi cię Pan, żeby się otworzył, to jest wbrew Jego naturze. Jego miłość będzie się zalecać do ciebie. Da ci bezpieczeństwo, którego potrzebujesz, więc otworzysz się na Niego coraz bardziej. Jeśli tylko powiesz, Panie, kocham Cię, otworzę się na Ciebie tylko tyle, a On powie, tyle wystarczy, dobrze. A w końcu będzie to bez warunków, bez wątpliwości, ufacie Mu. Bez wahania. Jeżeli ufacie Mu do takiego stopnia, jeśli nie ufacie Mu do tego stopnia, On nie jest tym zakopatany, nie martwi się tym, bo nas zna. Ale im bardziej Go kochamy, tym bardziej się otworzymy. Czwarta sprawa. Kochać Pana to cieszyć się Nim. To jest prawie synonim. Gdy mówisz, że lubisz jakieś tam lody, to znaczy, że smakują cię one i cieszysz się jedząc je. Miłość to cieszyć się, docenić, zwrócić swoją istotę, otworzyć się na Niego i radować się Nim. Pójdziemy teraz dalej z kolejnymi czterema punktami. Kochać Pana to dać Mu pierwsze miejsce we wszystkim. Ale tak naprawdę jest to stopniowy rozwój. Od jednej rzeczy do drugiej. On jest pierwszym. Jak mógłby się pobrać z oblubienicą, o której wierzy w jej sercu? On nie jest pierwszy. Kocha go, ale nie jest pierwszy. Co by było, gdyby oblubienica powiedziała, kocham cię, ale moja pierwsza miłość przyszła wcześniej i jest zarezerwowana dla kogoś innego. Nie mógłby pójść dalej, oblubieniec. Tak więc pierwsza miłość wiąże się z tym, że dajemy Panu pierwsze miejsce w sprawie za sprawą, we wszystkich naszych relacjach. 6. Kochać Pana to być jedno z Nim. Miłość prowadzi do tego, że stajemy się jedno z przedmiotem naszej miłości. Dlatego On pragnie, żebyśmy byli coraz bardziej jednym z Nim. To jest w Jego sercu. On następnie chce się zespolić i zjednoczyć z nami i nasza miłość, ponieważ odpowiada i pragniemy być jedno z Nim. i nie możemy znieść tego, gdy jesteśmy oddzieleni od Niego. Nie jest to tego warte. 7. Kochać Pana to żyć Go. Pan powiedział, że dla mnie żyć to Chrystus. Ponieważ kocham Go, nie będę żył siebie. Żyję tę osobę. I 8. punkt, bez wątpienia, to najważniejszy punkt. Kochać Pana to stać się Nim. Żeby być uczynionym takim samym, jak On w Jego przymiocie miłości. W Pieśni nad Pieśniami mamy poetycki opis bardzo takim romantycznym językiem naszej osobistej, czułej, rozwijającej się boskiej miłości między wierzącą a wierzącym i Panem, który go kocha. To nie poszukująca, nie obrazuje tutaj Kościoła, ale indywidualnego wierzącego, który w końcu staje się częścią zbiorowego wyrazu. Bradley dokończył tego monumentalnego zadania ukończenia studium życia całej Biblii w 1995 roku latem. I miała miejsce w grudniu krystalizacja Pieśń nad Pieśniami. I on poprosił braci, żeby spędzili trochę czasu popołudnie. Więc odłożyliśmy to, co robiliśmy, żeby uszanować jego prośbę. A on podzielił się z nami tym, że Pan dał mu dwa słowa przed rozpoczęciem studium krystalizującego Pieśń nad Pieśniami. Osobisty i czuły. Na samym początku. Osobisty i czuły. Z naszej strony musimy nauczyć się być osobistymi i czułymi z Panem, wobec Pana. Teraz koncentruję się na braterskiej części, a później powiem coś do sióstr. Byłem tym poruszony, ale nie wiedziałem, co teraz mam zrobić. Więc poszedłem na spacer rano w parku i rozmawiałem z Panem, mówiąc do Niego: Panie, nie wiem, jak spędzę z Tobą czas. Musisz mnie nauczyć, jak to jest być z Tobą w sposób taki osobisty. Ty widzisz mnie, a ja nie mogę Ciebie ujrzeć. Proszę więc, poprowadź mnie do tego, żebym miał rzeczywistość tego, że jestem w relacji z Tobą czuły i osobisty. Musimy być tutaj ostrożni jednak. Ale wiem, że wiele żon jest tego głodnych. Czułości, nie tylko miłości i w innych formach. Jest taka zwrotka, fajnie mówi, że Pan ma taką niewypowiedzianą czułość. To jest coś osobistego i czułego. Więc mówiąc o tym osobistym i czułym początku, ona oczekuje pocałunku, nie w policzek, nie jakiegoś kulturalnego pocałunku takiego. Chyba nawet nie całują się, tylko dotykają się policzkami. Pocałuj mnie pocałunkami swoich ust. Nie tylko jednorazowo, ponieważ brat mówi, teraz oblubieniec może pocałować oblubienicę, bo mąż żonę. No. Niech mnie pocałuje. Nie wiem, do kogo mówi, ale Pan z pewnością chce ją pocałować w bardzo czuły sposób. Ona na samym początku zdaje sobie z czego sprawę, że Twoja miłość jest lepsza niż wino. Jest lepsza niż cokolwiek Pan może mi dać, żebym się cieszyła. Z jednej strony możemy powiedzieć, no, możecie sobie powiedzieć w sercu, o, jesteś starszą osobą, już tego wszystkiego zasmakowałeś, teraz już wiesz, o, jest lepsze niż miłość. No, wyobrażam sobie, że coś takiego możecie powiedzieć, to jest naprawdę czymś mocnym, gdy macie 20 lat. Mogę wam powiedzieć, że Jego miłość jest lepsza niż cokolwiek innego ten świat może wam zaoferować. I nie jestem tutaj religijny. I ona dalej mówi, pociągnij mnie, a pobiegniemy za tobą. Od samego początku wskazując, że osobisty romans z Panem odbywa się w kontekście. Będzie miał wpływ na innych. Pociągniesz mnie. Inni pobiegną za tobą. Dlatego właśnie kochanie Pana to sprawa ciała, sprawa oblubienicy. Byliście na jakimś takim może małym spotkaniu w domu, w społeczności i zdajecie sobie sprawę, jak głęboka jest miłość tej siostry do Pana lub tego brata do Pana i gdy już wychodzą, jesteście w sposób świeży pociągnięci do Pana, nikt was do tego nie nawoływał. To jest po prostu wynik tego. Panie, pociągnij mnie, potrzebuję, żebyś mnie pociągnął, nie ufam sobie, że będę Cię szukał cały czas. Pociągnij mnie, a pobiegniemy za Tobą. Wówczas Pan wprowadza ją w swoje komnaty. Mają takie początkowe, początkową słodką radość. Następnie wskazuje na jej stan. I każde słowo jest w miłości, dlatego może to przyjąć. Bez takiego au. Mówi, o, moja miłości. Jesteś jak klacz. Silna klacz w zaprzęgach faraona. A ona się tym nie martwi, bo zdaje sobie sprawę, że tak właśnie jest. A następnie mówi, o, moja miłość. Nie mówi, ty jesteś klaczą. Nie mam nic z tobą wspólnego. Ona mówi, moja miłość, jesteś jak właśnie w zaprzęgach faraona. Co to za zalecanie się do siebie, że gdy w pierwszy dzień o czymś takim mówisz. Ale gdy ma miejsce miłość potwierdzona rzeczywistością, możesz to przyjąć. Pan nie czeka, aż ona będzie pochwycona. Co to za rodzic, gdy jego syn idzie do przedszkola, a ojciec nie mówi nic zachęcającego, aż osiągnie stopień doktorski. Wtedy mówi: dobrze ci poszło. W Pieśni nad Pieśniami ciągle na nowo Pan wskazuje i na jej postęp i ma sposób, żeby robić to również z nami. I nie trzeba długo czekać, gdy on mówi: Lilio, jesteś lilią pomiędzy cierniami. Po prostu żyjesz ufając Bogu. Następnie zwraca uwagę na jej oczy. Twoje oczy są jak oczy gołębicy. Pan zwraca uwagę na oczy. Oczy mogą dużo powiedzieć. Kontakt wzrokowy nie jest czymś łatwym, żeby go utrzymać. Większość z nas nie może tego znieść dłużej niż kilka sekund, ale on docenia jej oczy. Są one znakiem duchowego wglądu. Masz pewne duchowe zrozumienie. I po jakimś czasie mówi: jesteś moją gołębicą, ale jesteś w rozpadlinie skalnej. I miało to miejsce po pewnym czasie, gdy zwraca się do introspekcji. Pan w podskokach biegnie na górach i woła ją: przyjdź, moja droga, ale ona nie odpowiada na to. On jednak się nie poddaje. Jest teraz gołębicą. Dzięki mocy zmartwychwstania żyje ukrzyżowanym życiem. Jej miłość uzdania ją do tego, żeby pójść naprzód. Miłość to jedyny motyw, ponieważ kocha go. Szybko przestaje być klaczą i jest lilią. I teraz w końcu chce być upodobniona do niego w jego śmierci jako gołębica. I Pan do niej zwraca się, mówiąc: niech zobaczę twoje oblicze i usłyszę twój głos. Teraz coś pięknego jest w twoim obliczu i w twoim głosie. Mija trochę czasu, w którym Pan się ukrywa i milczy. Następnie w trzecim rozdziale: kto to jest, kto wyłania się z pustyni jak filar pachnący mirrą, teraz jest filarem, słupem, może nieść odpowiedzialność. I wkrótce potem jest tą, na którą może on spocząć, na której może on spocząć, i jest mocarzem, który broni jego spraw. Następnie staje się baldachimem. W czwartym rozdziale jest ogrodem. A Chrystus ją upiększa. Pewnego dnia, zapewniam was o tym, Pan, którego kochacie, wypowie pieśń nad pieśniami 4:7 do was. Werset brzmi: jesteś cała piękna moja miłości i nie ma skazy w tobie. czy nie łączy się wam to z Efezjan 5? Pan Chrystus uświęca nas kąpielą wodną w słowie. Nie ma tam zmazy, skazy, zmarszczek, żadnych defektów już nie będzie. Będziemy całkowicie piękni. Nie tylko zewnętrznie, ale również wewnątrz. Pierwszy Tesaloniczan mówi, że nasze serce będzie wydoskonalone w świętości. Wyobrażam sobie coś takiego. Została przygotowana, jest cała piękna, nie ma żadnej zmazy, zmarszczki, ani nic tego w tym rodzaju. Stała się powieleniem oblubieńca. I być może Pan zwróci się do przeciwnika i powie, podejdź tutaj, spójrz na nią. Spójrz na nią, na moją oblubienicę. To jest ta, którą Ty wszczyknąłeś swoją niegodziwą, złą naturę. Uszataniłeś ją. Sprawiłeś, że była Twoim dzieckiem. Wypełnionym zasadą buntu. Spójrz na nią teraz. Odkupiłem ją. Przeobraziłem. Wydoskonaliłem. Nie widzę w niej braku. A Ty co widzisz? Nie będzie mógł odpowiedzieć. Wtedy spodziewam się, że Pan powie, teraz daję jej moją władzę, żeby się uporać, rozprawić z Tobą. Nad pieśniami, 6 rozdział. Piękna jak Tirsa, jak Jerozolima, straszna jak armia ze sztandarami. Oto kim się stajemy? Stajemy się ogrodem, w którym Pan wzrasta samego siebie. Sam wzrasta. I tam jest strumień z żywą wodą. I będziemy w stanie modlić się, jak nigdy wcześniej, niech przyjdzie wiatr zimny i powieje na mój ogród, żeby uniosły się wonie. A wtedy on powie, przyjdź moja umiłowana do ogrodu i ona przyjdzie, żeby cieszyć się tym, co wbudował w jej istotę. Każdy punkt z tego, co powiedziałem, będzie miał miejsce w was. To jest wasza biografia. Gdzieś jesteśmy w tym postępie. Z jednej strony nasz postęp jest linearny. Zaczyna się w jednym punkcie i liniowo kończy się w pewnym punkcie. A z innej strony jest cyklicznym. I pod koniec 6 rozdziału ma nowe imię, Szulamitka. To jest żeńska forma Salomona, co wskazuje na to, że jest teraz powieleniem Chrystusa, jej umiłowanego. To jest 6 rozdział, ale jeszcze nie koniec pieśnia nad pieśniami. W 7 rozdziale staje się jego współpracownikiem. Moje dwa ulubione wersety są w tym rozdziale, 11 i 12. 7. Przyjdź, mój umiłowany, pójdźmy na pola i do wiosek. Wstańmy rano, pójdźmy do winnicy, żeby zobaczyć, czy letorość kwitnie, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełni, w pełnym kwieciu. Tam okażą Ci swoją miłość. Wiecie, co teraz ma? Ma teraz pierwsze uczynki. W Objawienia 2 Pan skarcił Efes za to, że porzucił pierwszą miłość, ale powiedział: nawróć się i czyń pierwsze uczynki. Pierwsze uczynki to służba, uczynki w służbie, których motywem jest pierwsza miłość i które wyrażają pierwszą miłość. Jest ona tutaj i mówi, jest jego odpowiedniczką, zna jego serce. Wydaje się, że jest taka nieuporządkowana, ale dla niego jest bardzo słodka. Ale gdy ona wie, co jest w jego sercu, mówi: mój umiłowany, wykonajmy teraz pracę dla ciała, dla całego ciała. I w środku tej pracy mówi: kocham cię. To, co robię, nie będzie wpływało na naszą miłość. Gdy trudzę się ze względu na ciało, dam ci swoją miłość. Co za wspaniałe słowa, ale szczyt widzimy w kolejnym rozdziale, 8 rozdziale. Jedna rzecz, która osobiście dla niej pozostała, to pochwycenie, przemienienie, żeby mogła otrzymać nowe ciało. To było pragnienie Pawła w 1 Koryntian. Nie chodzi o to, żeby zbudować ciało muskularne, bo nadejdzie czas, że zdacie sobie sprawę, że chcę nowe ciało. Utrzymam to obecne, ale nie pokładam w nim nadziei. Nadzieja, którą pokładam, jest to, żeby być pochwycony i przemieniony. Ona pyta, prosi go: zachowaj mnie, nie ufam, że mogę zachować siebie. Postaw mnie jak pieczęć na swoim sercu, na swoim ramieniu i mogę zaświadczyć o jej następnym odkryciu. Gdy mówi: miłość jest silna jak śmierć. I taka miłość ma taką właściwą zadrość. Jest ona jak płomień Jahwe. Wiele wód nie może ugasić miłości, ani powódź nie może jej zatopić. Ta miłość nie jest tylko iskierką w pierwszym rozdziale, ale jest płomieniem, nie da się tego płomienia zgasić. Nie mogę powiedzieć za dużo, ale ten rok był wyjątkowym dla mnie, jeśli chodzi o tą podróż w pieśni nad pieśniami. Ujrzałem z krótkiej odległości, z pierwszej ręki śmierć. Gdy ostatnie tchnienie wydała i jej duch udał się do Pana w raju, zamknąłem jej oczy i z szacunkiem zatroszczyłem się o nią. Śmierć jest mocna. Śmierć zabiera, Pan przyjmuje, ale On jest Panem nawet nad śmiercią. I nie jest to koniec. W innym czasie, innej sytuacji, niektórzy z Was Już może słyszeli tę historię. I Bóg miał coś innego jeszcze, zapoczątkowanego w czerwcu. Teraz Bóg jest we mnie, teraz miłość jest we mnie silna jak ogień do Pana, do świętych, dla Kościoła. To jest ta sama miłość. I jeszcze raz liniki z hymnu 204 po angielsku. Kocham jego duszę. Nie wiem, nie mogę się kontrolować. Twoja miłość jest jak ogień w mojej duszy. Jego miłość jest ogniem. To jest pełny rozwój miłości, która sprawia, że stajemy się powieleniem naszego umiłowanego. To jest płomień Boży. I dzięki dobroci Pańskiej i w jego odpowiedzi na modlitwę dał mi hymn, na pewną melodię w 1994 roku. Gdzieś w tym czasie dał mi taki hymn. To chyba był 74, nie? Panie Jezu pochwycony Twoim pięknem, to nie. Że miłość Twoja czyli ta miłość nie ma źródła w naszych emocjach, ale w duchu i rozprzestrzenia się do nasze uczucia, przesycając nas Chrystusem. I mogę zapewnić, że wiele wód nie może tego zgasić. Powodzie nie mogą zalać. To, co pozostaje po ataku śmierci, to płonąca miłość w boskiej historii miłosnej. I ten ogień, ta miłość płonie w naszym oblubieńcu. I on wytwarza to w nas. Nieważne, gdzie jesteśmy. Nie próbujcie odkryć, gdzie jesteście. Możecie zapytać Pana o to. Ale najważniejsze tutaj jest to, że stajemy się, rośniemy, robimy postępy, rozwijamy się. Więc jeśli podejdziecie do mikrofonu za około 15 minut, jeśli ktoś będzie jakiś takim płomienny, kochamy go. Ja płomienny jak klacz, kochamy go. Za jakiś czas będzie to lilia, potem gołąbica, potem filar, mocarz, miejsce spoczynku, baldachim, ogród, ciałami niebieskimi, pięknym, uroczym jak Jerozolima, strasznym dla wroga, szulamitka, współpracowniczka. To jest wasza przyszłość. Wasze upadki z przeszłości są przeszłością, przebaczone przez Boga. Wasza przyszłość jest chwalebna w boskiej historii miłości. Teraz przeczytam konspekt. I o 9:05 wydaje mi się, że skończę, ale nie prorokuję. Myślę, że tak się uda. Ponieważ konspekt podkreśla pewne aspekty. Możemy też o nich powiedzieć. Jako powielenie Chrystusa, ci, którzy w miłości szukają Pana, stają się Bożą świątynią. Tutaj mamy w wersecie dwa miasta. Kochająca Chrystusa, żyjąc w Chrystusowym wniebowstąpieniu jako nowe stworzenie w zmartwychwstaniu, osiąga dojrzałość w bogactwach Jego życia, dzięki czemu staje się Bożą budowlą i jej zabezpieczeniem, świętym miastem. Teraz Pan wskazuje jej na to, że stała się częścią Bożej budowli, jest mieszkaniem, częścią miasta. Stać się Bożą świątynią to zbudować się, co wiąże się z budowaniem ciała Chrystusa, we wzroście w życiu Chrystusa, z niezgłębionych bogactw ku dojrzałości. Robi postępy, żeby mogła być zbudowana z każdym, kto ma doświadczenia życia. Jest w stanie się teraz zbudować. To jest duży postęp. Gdy zdacie sobie sprawę, że Pan możecie umieścić gdziekolwiek i z powodu waszego rozwoju w Panu możecie być zbudowani z każdym zgodnie z Bożą aranżacją. Jest teraz częścią miasta i mieszkania. W Starym Testamencie Bożą budowlę przedstawiają w formie typu Tirsa i Jerozolima. W Nowym Testamencie budowlą tą jest organiczne ciało Chrystusa. Jest ona teraz tą, która zna ciało. Żyje w ciele i ze względu na ciało. Na koniec budowania organicznego ciała Chrystusa, które jest również Jego żoną, znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, świętym mieście, zwieńczeniu świętego miasta, wzajemnym mieszkaniu Boga i Jego odkupionych wieczności. C. Bożą świątynią jest święte świętych, czyli sam Bóg. Jest tutaj chwała Boża. Świątynia to sam Bóg, święte świętych. Gdy staje się świętym świętych, staje się taka sama jak Bóg i jest teraz mieszkaniem Bożym, tak jak Bóg jest jej mieszkaniem. Gdy wchodzimy do świętego świętych, wchodzimy w Boga i stajemy się świątynią. To jest taki największy postęp. Wejście na czwarty etap doświadczenia życia. Przeszła przez etap krzyża. Teraz żyje w ciele, we wniebowstąpieniu. Króluje w życiu i może walczyć. Dokładnie zaspokajając wymagania Pana, to dojrzałość, zbudowanie, być pięknym i dobrze umieć walczyć z wrogiem. Nie znam żadnego brata, który zaleca się do siostry. Żeby powiedział, szukam siostry, która naprawdę umie się bić. Ale Pan chce piękną, dojrzałą oblubienicę, którą, odzianą Chrystusa, która wyraża go w jego sprawiedliwościach. I on wie, że ją pochwyci, następnie pobiorą się, zaczyna się uczta weselna i po chwili powie: droga, jedziemy w podróż, ale gdzie? No, pod Armagedon. A co tam będziemy robić? Cóż? Będziemy rozprawiać się z wrogiem. A kobieta musi zapytać: a co się ubrać pod Armagedon? Powie: droga, twoja suknia ślubna jest bardzo dobra, ponieważ staje się, będzie teraz twoim mundurem. Więc chodźmy, droga moja, i rozprawmy się z wrogiem. Oblubienica staje się armią teraz i rozprawia się z wrogiem. Następnie armia, ta sama osoba, staje się z Chrystusem kamieniem, żeby wyeliminować ludzki rząd, a ten kamień staje się górą, która napełnia całą ziemię. A wszystko rozpoczyna się pochwyceniem oblubienicy. To się odliczanie ostatnie zaczyna tutaj. Po zbudowaniu ciała, to jest przygotowanie oblubienicy, ta sama rzeczywistość, gdy Pan zdaje sobie sprawę, że oblubienica jest gotowa, dzięki oblubieńcom w kościołach przyjdzie w sekrecie, pochwyci ją, wyjdzie za nią, będzie miał ucztę weselną, ma miejsce wielki ucisk, Izrael będzie w beznadziejnej sytuacji, nikt go nie może obronić, zostaje i będą wypełnią proroctwo w Izajasza: Panie, zejdź, uchyl nieba i zejdź. I Pan to zrobi. I ja osobiście chcę tam być i wierzę w to. To jest Słowo Boże i całe życie na tym spędziłem. Staje się Bożą budowlą. Ona zna rzeczywistość ciała. Jest w nim, dojrzewa. Gdy wchodzimy do Świętego Świętych, wchodzimy w Boga i stajemy się świątynią. Stajemy się zatem Bogiem w życiu i naturze. Ewangelia Jana 14:23 i list do Efezjan 3:17 dowodzą, że Bóg, za którym podążamy, czyni nas swoim powieleniem. Oznacza to, że czyni On nas swoim mieszkaniem, świętym świętych. Teraz w historii boskiej miłości jest ona powieleniem Chrystusa. Stała się częścią zbiorowego wyrazu Chrystusa. Bóg może osiedlić się w niej, tak jak ona mieszka, żyje, mieszka w niej, w nim. Drugi punkt. Jako powielenie Chrystusa, ci, którzy w miłości szukają Pana, stają się zbiorową szulamitką. To cel, do którego zmierzamy. Pieśń nad pieśniami 6:13. Szulamitka. Mamy tutaj niezbędną dojrzałość. Jesteśmy Jego powieleniem, współpracowniczką. I teraz czekamy na pochwycenie z miłością silną jak śmierć. Kochająca Chrystusa staje się szulamitką w dojrzałości życia Chrystusa. Oznacza to, że stała się powieleniem i duplikacją Chrystusa i pasuje do Niego w ich małżeństwie. Pasuje do Niego. Wierzę, że cały wszechświat może dotyczy to tylko tych wiernych aniołów, gdy ujrzą tę parę, powiedzą: doskonałe dopasowanie. Co za piękna para. I być może po raz pierwszy, przynajmniej w tej kulturze, z którą ja jestem zaznajomiony, nie będzie Nie będą śpiewać, że oto nadchodzi oblubienica, ale będą śpiewać, oto nadchodzi oblubieniec. We wszystkich światowych małżeństwach oblubieniec stoi, a oblubienica wchodzi. Wszystko jest skupione na oblubienicy. To jest postawione do góry nogami. Oblubieniec nadchodzi. Spójrzcie na oblubieńca. I wtedy powiemy, w końcu nam się udało. Oblubienica się przygotowała. Wtedy przychodzi oblubieniec. I oblubienica prowadzi w tym, żeby cała uwaga była skupiona na niego, na nim. A Pan powie, moja miłość, jesteś cała piękna, nad pieśniami 4:7, nie ma w tobie skazy. Jakie głębokie uczucia będą w niej, gdy, znając swoją historię, jak zaczynała. To, co jest ważne, to nie to, jakimi byliśmy na początku, ale jak zakończyliśmy. Po prostu w prostocie poproście Pana. Panie, uczyń mnie częścią tej zbiorowej szulamitki. Panie, proszę, daj mi doświadczenia, których potrzebuję, żebym mogła stać się szulamitką. Szulamitka to żeńska forma imienia Salomon, co wskazuje na to, że teraz zwycięzcy stają się tacy sami jak Chrystus w życiu, naturze, wyrazie i funkcji, lecz nie w bóstwie, by zrealizować Bożą ekonomię. Cały wiek się zmieni. I oblubienica, która będzie armią, kamieniem i staje się górą i będzie miało miejsce wielkie dyspensacyjna zmiana. Będzie następny wiek nadejdzie, będziemy mieć moc wyrzucać demony. Nie będzie już wojny przez 1000 lat. Wcześniej będzie szatan związany i wrzucony do otchłani. I w końcu będzie wypuszczony pod koniec. Ostateczna próba nastanie. I w końcu wróg będzie zniszczony i będzie nowa nieba, nowe niebo i nowa ziemia, nowa Jerozolima, która jest oblubieńcem i oblubienicą. I tak się kończy historia o to, i żyli szczęśliwie na zawsze. Oto historia boskiej miłości. Bóg Chrystusie stał się człowiekiem, zalecającym się do człowieka po to, by uczynić go Bogiem w życiu, naturze, wyrazie i funkcji, ale nie w bóstwie i oblubienicą Chrystusa. Biblia objawia, że Bóg stał się człowiekiem zalecającym się do nas oraz, że pragnie On, abyśmy my zalecali się do Niego, stając się boskimi osobami dla Jego wyrazu przez naszą osobistą, pełną uczuć i intymności, duchową więź z Nim. Szulamitka wygląda w oczach Boga niczym dwa obozy. A nie, On mówi dalej. On stał się Nazarejczykiem, Żydem. Aż po dzień dzisiejszy, niestety, w Europie jest antysemityzm. Ale Pan jest Żydem, synem Dawida, który żył w ubóstwie, był stolarzem. W jego rodzinie było co najmniej 7 dzieci. Stał się takim, żeby być dostępny. Cieszę się, że fizycznie nie był taki piękny, żeby zawstydzić prawie wszystkich nas. Stał się człowiekiem, żeby się do nas zalecać. I teraz chcę, żebyśmy się stali Bogiem w Jego wyrazie i to pociągnie Jego. A nie powie, o, kocha mnie. Czy nie poruszyło was to, że zdaliście sobie sprawę, że siostra was kocha? Ona mnie kocha. Mogę rozumieć, że ja kocham ją, ale dla mnie to cud, że ona kocha mnie. Mówię o prawdziwej sytuacji. To niesamowite. I żeby, i że Pan będzie mógł zdać sobie sprawę i powie: Ojcze, ona mnie kocha. Przechodzimy do końcówki. Shulamitka wygląda w oczach Boga niczym dwa obozy albo dwie armie. To odnosi się do Jakuba, który uformował swój lud w dwie grupy. Tak jak widział w śnie, że dwa obozy tańczące. Duchowe znaczenie dwóch armii stanowi mocne świadectwo tego, że więcej niż zwyciężamy, nadzwyciężamy przez Tego, który nas umiłował zgodnie z zasadą ciała Chrystusa. Nadzwyciężamy to dosłowne tłumaczenie czasownika w Rzymian 3:17, chyba 8:17. W tym wszystkim więcej niż zwyciężamy przez Tego, który nas wzmacnia. To jest greckie słowo właśnie. Nadzwyciężamy, to jest więcej niż zwyciężyć. To łączy zwycięzców z pieśni nad pieśniami. To właśnie ta boska miłość czyni nas zwycięzcami. On kocha nas, Jego miłość do nas sprawiła, że jesteśmy tymi, którzy zwyciężają, bardziej niż zwyciężają. Bóg nie chce gigantów, tych, którzy są silni w sobie samych, jedynie chce słabych. Ponieważ będą ufać Jemu. Sama słabość nie kwalifikuje nas, ale ona sprawia, że się z nim spotykamy. Pamiętajcie o starszym bracie. 40 lat temu powiedział: nie mogę tego zapomnieć. Powiedział: musisz być w stanie powiedzieć Panu: nie mogę żyć bez Ciebie. Kocham Cię i nie mogę żyć bez Ciebie. I jak pójdziemy dalej, powiemy: Panie, nie mogę żyć bez Ciebie i nie mogę też żyć bez ciała Chrystusa. Wszyscy, którzy są silni w sobie samych nie nadają się na zwycięzców. Ci, którzy uznani zostaną za zwycięzców, to ludzie słabi, całkowicie zależni od Pana, zgodnie z zasadą ciała. Paweł powiedział Filipianom: wiem, że obróci się to ku memu zbawieniu, jeśli tylko będziecie się modlić dzięki waszej prośbie i dzięki obfitemu zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa. Nie jestem tutaj bohaterem. Nie powiecie, że króluję nad wszystkim tym, jestem superapostołem. Mówił, że to obróci się ku memu zbawieniu dzięki waszej petycji. Polegam na waszej prośbie. Miałem w 1974 roku cierpienie. Bradley cierpiał. I gdy mógł funkcjonować ponownie, powiedział nam, jak w tym czasie się modlił, jak Bóg go poprowadził, żeby się modlić. Pan mu powiedział: módl się, żeby inni za ciebie się modlili, bo wiedział, że jeśli ciało nie będzie się modlić, jego zasób nie dotrze do ciebie. Nie będę tego podrabiał. W rzeczywistości nie mogę tego zrobić. Nie mogłem wcześniej, ale teraz mogę. Nie możemy żyć bez ciała. Nie możemy żyć bez Pana. Jesteśmy błogosławionymi słabymi, którzy są tak słabi, że już nie ufamy sobie, naszym zdolnościom, sile. Ona już jest na kraju pochwycenia, ale mówi: Panie, musisz mnie zachować Twoją siłą. Modlimy się, żebyśmy się stali zwycięzcami, tak jak powinniśmy. I możemy zapytać, jak możemy stawić czoła wrogowi, a odpowiedz mi, musi nas osłabić. Możecie powiedzieć, a dlaczego? Wiem o tym i odpowiadam na to w ten sposób. Paweł, nasz wzór, mówi, że gdy jestem słaby, jestem mocny. Mówi on, że jesteśmy w nim słabi, więc nie wstydzimy się tego, że potrzebujemy Pana i ciała. Wszyscy, którzy są silni w sobie, ten sam punkt. Uznani za godnych, B, żeby być zwycięzcami, będą słabymi, którzy zależą od Pana i stają się Jego powieleniem, w wyniku czego On uzyska swój zbiorowy wyraz. To była próba, żeby pokazać coś z pieśni nad pieśniami. Z powodu miłości, Jego osobistej miłości do nas, Jego miłość została wytworzona w nas, do Niego, do świętych, do kościołów, do innych ludzi i nawet do wrogów. I ta miłość to jedyny motyw, który prowadzi do powielenia Chrystusa. Miłość jest ważna, kluczowa. Gdy miłość w was osiągnie taki punkt, w którym będzie płomieniem Jahwe, zdacie sobie sprawę, że nic teraz mnie już nie zatrzyma. Ponieważ ta płynąca miłość Boża, której się nie da zatrzymać, jest teraz w mojej istocie i w pełni składa moją istotę na nim jako członek ciała i chciałbym taką sugestię do modlitwy przekazać. Panie, daj mi takie miłosierdzie, żebym był wierny aż do końca. Oto prezentacja pieśni nad pieśniami. Że z tego, że stajemy się powieleniem Chrystusa. Szulamitką, nową Jerozolimę. Pomódlmy się teraz, żebyśmy się mogli stać takim powieleniem.